Chvála Pánu Bohu. Tak zastanawiam się w tej chwili, czy będziecie w stanie jeszcze chwileczkę trwać w skupieniu, aby posłuchać to, co chciałbym wam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przekazać. Świadomy jestem, że zmęczenie ciała cały dzień, ale jednak ja osobiście pomimo wieku nie czuję się zmęczony, dlatego że to, co przeżyłem dzisiaj na tym miejscu z łaski Pana, jest dla mnie takim posileniem. Wierzę, że również to jest i udziałem waszym. Chciałbym w tym wieczór, w tej usłudze z wami podzielić się takim tematem, który, przyznam się, przygotowywałem, ale troszeczkę czuję to, że będę musiał nanieść poprawkę, ponieważ nie będę w stanie i myślę, że nie ma aż takiej potrzeby, żebym może rozwijał wykład. Chciałbym jedynie zasygnalizować bardzo istotną sprawę w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności jeszcze podzielić się takim świadectwem w związku z tematem, który mieliśmy możliwość słyszeć w porannym nabożeństwie. Ale zanim to nastąpi, chciałbym waszą uwagę zwrócić na słowa apostoła świętego Pawła, który napisał w liście do Tymoteusza w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale. Odczytam może tylko dwa wiersze z tej treści, które mieszczą bardzo ważną, istotną poradę, ukierunkowanie, nakaz związane i z tym tematem, który jest tematem tejże konferencji. Pisząc, apostoł Paweł do Tymoteusza właśnie powiada tak: a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Drodzy, o jakiej gadaninie mówił apostoł Paweł? Mówił może o tym, że ludzie rozmawiali o pogodzie, o polityce, czy o biznesie, czy jakieś inne tam tematy. Ja uważam, że nie. Że apostoł święty Paweł nazwał gadaniną rozmowę, czy mowę tych ludzi, którzy mówili w temacie Ewangelii, Boga, Bożych przykazań. Więc dlaczego apostoł święty Paweł powiedział o pewnych ludziach, którzy czegoś nie osiągnęli i popadli w gadaninę? Dlatego, że to, co mówili, tylko zaczynało się i kończyło się na mówieniu. I dlatego tutaj apostoł święty Paweł podkreśla: tego, co przykazałem, celem tego, co przykazałem, jest miłość. Zawsze mamy cel w życiu. Do czegoś dążymy. Coś, co jest tym priorytetem. Coś, co jest metą. Coś, co mamy osiągnąć. I zanim to osiągniemy, możemy przechodzić czy stosować różne podejścia. Ale cel zostaje ten sam. I tutaj myśmy słyszeli we wcześniejszych usługach braci, że miłość, nasze życie chrześcijańskie powinno mieć zdrowy fundament. I tu chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że częścią tego fundamentu jest tutaj to, co mówi apostoł święty Paweł. Że miłość musi być na czymś oparta, musi się na czymś budować, musi mieć jakąś postawę, czy inaczej musi z czegoś wynikać. I tutaj wyliczył trzy takie bardzo istotne elementy, czy części tego fundamentu, tego ołtarza, który powinien być zbudowany w naszym osobistym życiu. Bez tego nie będzie nic trwałe. Bez tego właśnie możemy popaść w to niebezpieczeństwo, że My popadniemy tylko w próżną gadaninę. Przypominacie sobie w 50. psalmie, powiedziane jest: po cóż wyliczasz ustawy moje? Po co wyliczasz ustawy moje? I tam wylicza, że czynić to, co złe. Wylicza te wszystkie nieprawości, które człowiek czyni, a wylicza ustawy. I dlatego istotne i ważne jest dla każdego jednego z nas, bez względu na wiek, że to, co wynika, musi mieć tą mocną podstawę. Podstawę tego fundamentu, tego ołtarza, o którym bracia mówili. I właśnie tą częścią to jest ta miłość, a miłość potrzebuje tego mocnego fundamentu. I pierwszy taki element to jest czyste serce. Czy ktoś tu jest, co nie ma serca? Myślę, że każdy ma serce, ale nie o takie chodzi, które tutaj bije w klatce piersiowej. Ponieważ w określeniu biblijnym serce, to rozumiemy naszą świadomość, naszą wolę, nasze uczucia. To wewnętrzne nasze jestestwo. Coś, co żyje w nas. W Biblii jest napisane w jednym miejscu o ludziach, którzy byli bez serca. To znaczy jak? Nie mieli serca? Nie, to mięsiste, to funkcjonujące mieli. Ale właśnie nie mieli serca. Ktoś komuś powie tak: jesteś bez serca. Do kogo to się odnosi? Bez takiego dobrego uczucia. A tutaj właśnie Słowo Boże mówi o czystym sercu. Chciałbym tutaj zacytować krótkie słowa, zasygnalizować. Nie będę rozwijał tego tematu, ale jak powiedziałem, chciałbym takie zasygnalizować i zadać może takie zadanie domowe dla każdego, aby kiedy wróci do domu, mógł dobrze wnikać w temat właśnie tego fundamentu, tego ołtarza własnego serca. Księga Przypowieści Salomona, 4 rozdział, od 20 wiersza. Tutaj powiada tak: synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego szczerz serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Wiele rzeczy pilnujemy w naszym życiu. Zależy nam, aby nie utracić, aby się nie zepsuło, bo jest ważne. Ale tutaj w Słowie Bożym jest powiedziane: czujniej niż wszystkiego innego szczerz swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Od stanu naszego serca zależy właśnie to, jakie będą nasze reakcje, zachowania, umiłowania, pragnienia i tak dalej. Od stanu naszego serca. I musimy wszyscy od tego zaczynać. Pan Jezus Chrystus powiedział, zresztą było dzisiaj do południa to odczytane i wspominane, na co chciałbym również zwrócić uwagę. A może przypomnę, odczytując 6 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza i tylko jeden wiersz, 45. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. I teraz bardzo istotne i ważne jest to, abyśmy wszyscy się zastanowili. Nasze serce to wewnętrzny instrument, że tak powiem, który Bóg nam dał. Jakim jest skarbcem? W skarbcu coś się znajduje. Coś, co powinno być wartościowe. Coś, co jest złożone. Coś, co się wydobywa. Coś, czym się posługujemy. I teraz, drodzy, na podstawie naszych upodobań, naszych pragnień, naszych reakcji,
my możemy ocenić w świetle Bożego Słowa również stan naszego serca. Jakim ono jest skarbcem? Czy dobrym skarbcem, czy złym skarbcem? Ja nie będę już odczytywał, bo można by odczytywać, co Pan Jezus mówi, że z serca pochodzą. To myślę, że każdy by odpowiedział, co tam jest wyliczone, jeżeli chodzi o złe rzeczy. I również jest napisane, że z serca mogą pochodzić bardzo dobre rzeczy. I teraz jest istotne i ważne. To, co powiem, siostro droga, bracie, od ciebie zależy, jakim skarbcem jest twoje serce. Twój wewnętrzny człowiek, twoja wola, twoje emocje, również i zamiłowania. Od ciebie zależy. To ty zadecydujesz. Bóg, jeżeli stworzył człowieka, to stworzył człowieka, dając mu dobry skarbiec. Bóg nigdy nie uczynił czegoś, co by było złe. Czy przypominacie sobie, jak Pan Bóg, kiedy stworzył wszystko i przyglądnął się temu, co stworzył, to sam Pan ocenił i powiedział, że to było bardzo dobre. Więc co się stało, że tak u wielu ludzi to serce stało się złym skarbcem? A można to widzieć właśnie po zachowaniach, po reakcjach, po stosunku jedni do drugich. To uczynił zły. Człowiek dopuścił do tego, aby zostało zepsute to, co dobre, to, co czyste, co wartościowe. I aby szatan włożył to, co nieczyste, co jest tak przykre i nieszczęśliwe. I dlatego też tak bardzo istotne i ważne jest, drodzy bracia i siostry, jeżeli pragniemy trwać w Bożym Słowie, jeżeli pragniemy, aby miłość nasza była zawsze tą pierwszą miłością, abyśmy stanęli na wysokości zadania i mogli po prostu emanuować, mogli dawać, mogli żyć w tej właściwej miłości, to musimy zadbać, aby utrzymać nasze serce, aby było ono czystym sercem, tym właściwym skarbcem. Co zrobić, jeżeli stało się inaczej? Jeszcze jedno miejsce chcę odczytać. I ono jest zapisane w psalmie. Znowu bardzo znane słowa w psalmie Dawida, psalm 51. Myślę, że już wiecie, co tam jest napisane, ale ja odczytam, ponieważ to słowo w tym odniesieniu ma wielkie znaczenie. I tutaj powiada w ten sposób, może odczytam od 12 wiersza, jest to psalm, gdzie Dawid po swoim upadku szuka Bożego oblicza, szuka naprawienia tego, co zostało zepsute. I powiada, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Oto jest jedna droga i jedno wyjście dla każdego człowieka, którego może serce zostało zabrudzone, obciążone, gdzie znalazło się w nim może to, co nie powinno nigdy być, ale się stało. Dzięki Bogu, że jest taka możliwość, że jest tron łaski, że jest źródło, że jest ofiara, dzięki której możemy odzyskać możliwość przemiany, odnowy, aby ten skarbiec został zamieniony, aby zostało usunięte wszystko, co niewłaściwe z niego, aby zostało oczyszczone, uświęcone i aby właśnie serce stało się czyste. Może to uczynić Bóg na podstawie wiary człowieka, pokuty, mocnego postanowienia i otwarcia się. Panie, Ty przemień moje serce. Ty je oczyść. Widzimy tutaj, Dawid on prosi, aby ducha prawego odnowił w nim. Ducha prawego. Czy przypominacie sobie, no nawet apostołowie, kiedy szli z Panem Jezusem Chrystusem, byli pełni gorliwości, miłowali Pana Jezusa i kiedy szli koło jednej wioski samarytańskiej i tam nie przyjęli Pana Jezusa. Zagotowało się w apostołach. Co? Pana Jezusa nie przyjmują? Panie, pozwól, a ściągniemy ogień, jak to Eliasz zrobił. Co za gorliwość. Dobrze chcieli. A Pan Jezus mówi do nich, nie wiecie, jakiegoście ducha. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać, ale zbawić to, co zginęło. I to pragnienie dobrego serca, pomimo tego, że ktoś czynił źle, że ktoś jest źle nastawiony, ale w moim sercu jest zawsze pragnienie. Boże, zmiłuj się. Boże, przebacz. Boże, daj łaskę. Boże, nie pozostaw bez pomocy i ratunku. Oczywiście nie akceptując złego. I to jest dobre serce. I tutaj właśnie powinna być ta prośba, że Panie, nie odrzucaj mnie sprzed oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Jak bardzo nam powinno na tym zależeć, to już bracia o tym mówili. Chcę, drodzy, przejść do tego drugiego, takiego elementu, tego fundamentu, tego ołtarza serca, o którym mówi apostoł święty Paweł do Tymoteusza, a mianowicie z dobrego sumienia. Sumienie. Czy macie tę świadomość, że posiadacie sumienie? Może dziwne pytanie. Nie widać go. W kieszeni nie. To gdzie ono jest? Gdzie to sumienie jest? Tu jest powiedziane, że z dobrego sumienia. Sumienie. Sumienie od Boga otrzymał każdy człowiek. Jest to ten wewnętrzny, znowu powiem, taki instrument, a może jeszcze inaczej określę, ta kompas, który wskazuje nam zawsze właściwy kierunek do czasu. A dlaczego powiedziałem do czasu, zaraz wyjaśnię. Ale chcę zacząć od tego, że właśnie Bóg, stwarzając człowieka, właśnie dał jemu dobre sumienie. Jakie to jest dobre sumienie? Dobre sumienie to jest właśnie nastrojone, że ono będzie zawsze wskazywało ten biegun północny. Zawsze, jakbyśmy się nie obrócili, w jakiejkolwiek okoliczności byśmy byli, to zawsze ta wskazówka pokaże jeden kierunek. Dobre sumienie, nastrojone przez Boga, ono będzie zawsze nam wskazywało kierunek. Ono będzie nam mówiło. Drodzy, chciałbym powiedzieć, że sumienie, które nam jest dane, ono właśnie podaje sygnały do naszego intelektu, do świadomości i naszej woli. Czy tego chcemy, czy nie? I właśnie ono również reaguje na nasze myśli, decyzje i zachowania. To sumienie. Czy doświadczaliście takiego czegoś? Myślę, że tak. Że coś tam zrobiło się nie tak. Powiedział nie tak. Postąpiła nie tak. I tam później jakiś sygnał w środku. Masz jakiś sygnał. Coś się odzywa. Coś taki jakiś niepokój. No i co? Komu to przypiszemy? Przewrażliwiona jestem może, albo przewrażliwiony. Nie, sumienie. Sumienie się odzywa. I co chciałbym tutaj podkreślić, drodzy, że sumienia nie można przekupić. Ze sumieniem pójdziemy wszędzie. Od niego nie uciekniemy. Bóg nam to dał. I jak bardzo ważne jest, aby zachować dobre sumienie i żyć zgodnie ze sumieniem. Ale jest jeden problem. Sumienie można zepsuć. Jak się zacznie samemu majstrować, wiecie, przy tym sumieniu, to my go możemy rozregulować. I ono zacznie inaczej wskazywać. I właśnie tutaj ja nie będę się zatrzymywał na tym temacie, przed sobą mam zegar i nie chciałbym tutaj przyciągnąć, ale wiecie, jeżeli czytamy Słowo Boże, to my możemy przeczytać o pewnych stanach sumienia człowieka. Tego sumienia, które Bóg dał. Ale ono może różnie reagować. Jest mowa, jak już wspominałem, o dobrym sumieniu. Jest mowa o czystym sumieniu. Jest mowa o słabym sumieniu. Jest również mowa o złym sumieniu. Jest mowa również, drodzy, o martwym sumieniu. Dlaczego tyle wyliczyłem? A to dlatego, że człowiek ten, który pozwoli sobie na to, żeby manipulować przez Boga nastrojonym sumieniem i wpływać na jego reakcję i zachowanie swoją wolą, przeciwstawiając się woli Bożej, jak wspomniałem, może go zepsuć i może dojść do tego, że człowiek będzie chodził z obciążonym, zepsutym sumieniem, męczącym się sumieniem, albo też już dojdzie do tego, że człowiek będzie miał złe sumienie, będzie miał upodobanie, żeby komuś zrobić źle. Będzie miał upodobanie w tym, żeby komuś dokuczyć. O, jest napisane, że którzy leżą na posłaniach swoich i przemyślują już, co by tu zrobić, a kiedy wstaną z poranku, realizują to. Takie mają sumienie. I jak tego dopną, czują zadowolenie. To już nie jest to sumienie, które tak ustawił Pan Bóg. I drodzy, tutaj chciałbym podkreślić jedną zasadniczą rzecz, że ważne jest to, aby w naszym sumieniu, czy stałą kontrolę na naszym sumieniu sprawował Duch Święty, o którym żeśmy słyszeli, zawsze będzie wskazywał na Boże Słowo, na Bożą prawdę, na ten punkt właściwy. Zwróćcie uwagę, jeszcze może przeczytam takie miejsce, apostoł święty Paweł mówi w liście do Rzymian, on tam powołuje się na sumienie. 9 rozdział, może tylko pierwszy wiersz. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię i poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Wiecie, jeżeli człowiek coś robi, postępuje, mówi, planuje, to ważne jest, aby zwrócić uwagę na poświadczenie sumienia. A jeżeli sumienie jest pod kontrolą Ducha Świętego, to Duch Święty będzie utrzymywał. Nawet jeżeli popełnimy jakąś niegodziwość, jakieś uchybienie czy błąd, to sumienie zawsze będzie nas oskarżać, będzie nas potępiać. Jest dużo na ten temat napisane, że myśli oskarżające się lub biorące się w obronę, to reagujące sumienie. Nie bądźmy na to obojętni. Możemy posłuchać przyjaciela, kolegę, koleżankę. Możemy zwrócić uwagę na inne rzeczy, co się nam mogą podobać. Ale jeżeli twoje sumienie będzie ci wskazywać i reagować, że jest coś źle, zastanów się. Zastanów się. No to chciałbym jeszcze jedno tutaj powiedzieć. Nie chciałbym tego pominąć. Kiedy człowiek dopuści się w swoim życiu jakiegoś wykroczenia i potępia go coś w środku. I może być dwa rodzaje takiego osądu. Takiego osądu. Dobry i zły. I my, jako ludzie wierzący, jako dzieci Boże, winniśmy być zdolni, aby to rozróżnić, skąd się wywodzi. Zaraz powiem. Pierwsze, które jest właściwe, to sumienie, jeżeli nam wskazuje i reaguje w nas pod wpływem Ducha Świętego, jest właściwie nastrojone, jest dobrym, czystym sumieniem, to w takim przypadku, kiedy się stało źle, to będzie nas skierowywać do Boga, do pokuty, do naprawienia tego, jeżeli to jest możliwe, do wyznania, do szukania Bożego oblicza. Tak sumienie kieruje w Duchu Świętym. A drugie, takie osąd i potępienie może być od złego. Wiecie, diabeł On jest bardzo wielkim przyjacielem człowieka, się okazuje, dopóki człowieka nie wciągnie w pułapkę, w sidło, w grzech. Jak pięknie zachwala. Mógłby być dyrektorem reklamy i innych tam marketingu, czy jakiego tam się to nazywa. Ale kiedy uda się mu wciągnąć człowieka w zło, on cię przemienia w tyrana. Natychmiast oskarża. Natychmiast potępia. Widzisz, takim chrześcijaninem jesteś? Na to cię było stać? Co zrobił? Nie ma ratunku dla ciebie. Nie ma łaski. Bóg cię odrzucił. Nie idź do kościoła. Nie módl się, nie czytaj Biblii, bo to już ci nic nie pomoże. I tak oddali od społeczności. Oddali od Boga. A później wiecie, co pokazuje? Wiesz co, nie ma już dla ciebie innego wyjścia. Najlepiej to będzie, jak sobie życie odbierzesz. Taki jest system szatański. I dlatego powiedziałem, trzeba rozróżnić. Jeżeli mamy osąd w sobie, dobrego sumienia, to będzie nas zawsze kierować do Boga, do łaski, do pokuty i do wiary Jezusa Chrystusa. Zgadzacie się z tym?
Amen.
Amen. Tak. Ale jeżeli są myśli takie, że już wszystko stracone, że już Bóg się nade mną nie zmiłuje, że nie warto, to wiedzcie, że to jest od szatana. I jeżeli macie z tym problem, nie możecie sobie poradzić, szukajcie pomocy przez modlitwę, przez kontakt z braćmi usługującymi, którzy będą mogli wam pomóc i ukierunkować, abyście mogli przywrócić swoją relację z Bogiem. Poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Wiecie, może ktoś powiedzieć tak, mnie sumienie nie potępia. I są tacy ludzie, robi źle i sumienie go nie potępia. To znaczy, że to już jest złe sumienie. Ono już właściwie nie reaguje. Ja już nie będę mówił o gorszych stanach. Że ludzie, którzy są bez sumienia, którzy mogą bez zmrużenia oka zrobić wszystko, którzy nie zdrygają się przed niczym, tam już jest martwe sumienie. Tam już doszło do tragicznego stanu. I dlatego też, jak bardzo ważne, to co apostoł święty Paweł, że miłość ma wypływać z dobrego sumienia, z czystego serca i dobrego sumienia. Czyli taki element, na który chciałbym zwrócić uwagę, co mówi apostoł święty Paweł, z wiary nieobłudnej. Wiara nieobłudna. Jaka to wiara obłudna albo nieobłudna? Jak to może być? I tutaj chcę podkreślić, drodzy, że właśnie, a może tak, czego nie można traktować jako wiary? To jest bardzo istotne, bo niekiedy ludzie mylą te pojęcia. Nie możemy traktować jako wiary przyswojonej i posiadanej wiedzy. Ja coś wiem, bo słyszałem. Wiem. Wiecie, ile ludzi mówi, jak się mówi na temat Słowa Bożego? Ja wiem, ja czytam, ja czytałem, ja dobrze wiem. Czy to pomoże? Nie możemy potraktować jako wiary nurtującego w nas pragnienia otrzymania czegoś. Chcielibyśmy coś otrzymać. No i ktoś się łączy z wiarą. Jest napisane, że o cokolwiek byście poprosili z wiarą, to otrzymacie. Oczywiście, jeżeli my prosimy według Jego woli. I tutaj niekiedy ludzie coś chcą, ale nie mają wiary. To nie jest wiara. Oni by chcieli, żeby to im Bóg dał. Ale właśnie przychodzą tylko, żeby mówić. Również nie możemy traktować jako wiary zdrowej, właściwej wykonywania czy uczestniczenia w obrzędach religijnych. Że jeżeli przyszedłem na nabożeństwo, to znaczy, że ja mam wiarę. Jeżeli ja wysłuchałem kazania, czy odmówiłem modlitwę, że ja mam wiarę. Drodzy, w pierwszym rozdziale jest wyraźnie napisane, czym jest wiara. List Hebrajczyków. W 11, przepraszam. Wiara jest pewnością, jest gruntem, podstawą tego, czego nie widzimy, a czego się spodziewamy. I tutaj chciałbym podkreślić, że prawdziwa i żywa i nieobłudna wiara powinna funkcjonować na Bożym autorytecie, który jest objawiany przez działanie Boże we wszechświecie, przez Boże Słowo, jak i również proroctwa o misji Jezusa Chrystusa, która została dokonana na ziemi. Wiara właśnie to jest również przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa jako cennego daru Boga dla naszego zbawienia przyjęli wiarą, jak i również zaakceptowanie, danie autorytetu nauce apostolskiej, którą przyjęli od Jezusa Chrystusa bezpośrednio czy przez objawienie w Duchu Świętym. Apostoł Paweł mówi o tym. Ewangelię, którą przyjął, przyjął od Boga. Drodzy, tutaj podkreślam, abyśmy w naszym życiu nie mylili, że coś bym chciał, gdzieś byłem, coś widziałem, że to już jest wiara. Wiara to właśnie prowadzi do tego, aby my trwali w miłości. Prawdziwa i nieobłudna wiara prowadzi do wierności, posłuszeństwa i wytrwałości. Bez wiary tej nie można podobać się Bogu. Wiara występuje w codziennym życiu, w praktycznym życiu. Wiara tam, gdzie kończy się nasza możliwość. Wiara tam, gdzie my już nie jesteśmy w stanie coś uczynić, ale wierzymy, że Bóg to uczyni. Bóg tak powiedział, tak jest napisane. Ja wierzę w to. Oczywiście nasza wiara nie może się opierać, jeszcze raz mówię, na jakiejś wyobraźni, na jakichś mrzonkach. Ale nasza wiara musi się opierać na Słowie Bożym, na Bożej obietnicy, jak powiedziałem, na ofierze Jezusa Chrystusa. Jeżeli tak jest wiara nasza oparta i jest potwierdzona naszą postawą, posłuszeństwem, miłością, to jest uznana jako wiara nieobłudna, jako wiara żywa. Chciałbym zalecić dokładnie do przeczytania list świętego Jakuba. Tam jest tak mowa o tej wierze, która jest żywa wiara. Skuteczna wiara poprzez posłuszeństwo, poprzez uczynki, poprzez wierność Bogu. I dlatego tutaj chcę podkreślić na zakończenie tego słowa, które mówi również autor listu do Hebrajczyków. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Co to znaczy? Wiecie, ja spotkałem pewnego człowieka takiego, który nie chciał pracować. Nie chciał pracować, chciał jakoś tak sobie lekko żyć. I kiedy rozmawiałem z nim, bo jest napisane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, mnie pomogą. Lenistwo, kombinatorstwo i tak dalej. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to znaczy, że ja ufam Bogu, zostaję Mu posłuszny we wszystkich okolicznościach, co mówi Słowo Boże, i choćby wszystko było na nie, to ja wierzę, jestem pewny tego, że Bóg dopomoże, że Bóg przeprowadzi, że Bóg spełni, bo On powiedział. Chwała Jemu za to. Mężowie wiary, które jest napisane w liście do Hebrajczyków. Bracia i siostry, takie jest jedno zdanie. Może ja go jeszcze przeczytam. List Judy. Często, wiecie, wracam do tego, ponieważ uważam, że to jest takie zalecenie bardzo, bardzo na czasie, zawsze aktualne dla każdego z nas. List Judy, 3 wiersz. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wspomniałem, że niektórzy stali się rozbitkami w wierze. To jest straszne. Ja widziałem takich ludzi. Spotykałem takich ludzi. To jest straszne. Bo ten, który nie wierzył nigdy, jeszcze może przyjść chwila, łaska, zmiłowanie i on uwierzy. Nawet ten, który do czasu mówił, że Boga nie ma. Ale wiecie, ten, który stał się rozbitkiem w wierze, co mu pozostanie? On miał, on stracił, to się mu rozsypało. I nie ma nic. Nie ma nic. Nie może się modlić. Nie widzisz żadnego sensu ani w Słowie Bożym, ani w społeczności, ani w szukaniu Boga. Bracia i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa proszę, aby zgodnie z tym zaleceniem i słowem właśnie na każdy dzień pamiętać, aby właśnie podjąć walkę bo mówi napomnieć was, napisać, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiecie, że istnieje możliwość utraty tego? Ja nie będę już mówił o szczegółach, co może do tego doprowadzić, ale chcę jedno powiedzieć, że ta wiara, którą dzisiaj masz w sercu, wolą Boga Wszechmogącego jest, aby ona rosła, ukorzeniała się i obfitowała w codziennym życiu, w uczynkach, w posłuszeństwie, w wierności, w zachowania czystości przed Bogiem. Ona raz na zawsze zostanie ci przekazana. Ceńmy ją, pilnujmy ją, szczerzmy ją, módlmy się o nią na każdy dzień. I właśnie posiadając te trzy tak bardzo istotne elementy, wiedzmy o tym, że na tym fundamencie, na tym ołtarzu będzie funkcjonować zawsze ta miłość. Będzie, ona się nie skończy. Ona nie utraci wartości. My się nie zrazimy. Właśnie ta wiara, to czyste serce, to dobre sumienie będzie powodować to, że ta miłość będzie ciągle się odnawiać, będzie się pogłębiać, będzie nas zespalać z Bogiem Wszechmogącym, będzie nas zespalać z Kościołem, będzie nas zespalać z ludźmi, będzie nas zespalać w umiłowaniu Bożych prawd i Bożych przykazań. Zwyciężymy. To nas doprowadzi do żywota wiecznego. Drodzy, chciałbym przejść w tej chwili do takiej drugiej części, o której wspomniałem. Zostałem, przyznam się, głęboko poruszony słowami, które dzisiaj były przekazywane. Nie powiem wszystkiego, zresztą nie ma potrzeby dodawać, ale chcę tutaj coś powiedzieć ze swojego życia i odnieść to dla was. Takie jedno zdanie odczytam, które mi się nasunęło na myśl, na tym i znalazłem go w Biblii. I tutaj jest powiedziane w ten sposób, że to jest pierwsza księga Mojżeszowa, 27 rozdział. Może przeczytam tutaj od pierwszego wiersza do czwartego. A gdy Izajak się zestarzał i oczy jego zasłaby, także nie widział, wezwał Ezawa, starszego syna swego, i rzekł do niego: synu mój. On odpowiedział: oto ja. I rzekł: oto się zestarzałem i nie znam dnia śmierci swojej. Weź więc teraz sprzęt swój, kołczan i łuk, wyjdź w pole i upoluj mi zwierzynę. Przyrządź mi smaczną potrawę, którą lubię, przynieś mi, abym jadł, gdy chcę cię pobłogosławić, zanim umrę. Ilu z was jest tutaj, którzy macie swoich rodziców? Podnieś ręce. Ho, ho, ho. Drodzy zgromadzeni, jestem przekonany, że może to być w różnym wieku wasi rodzice, ale posiadać rodziców, posiadać ojca i matkę, a szczególnie chcę tutaj podkreślić do tych, którzy macie wierzących, którzy macie rodziców, którzy umiłowali Pana, to jest skarb. To jest wielki skarb. I my mówimy, słyszymy o Bożym błogosławieństwie. Ale wiedzmy, że Bóg swoje błogosławieństwo jakby rozdzielił na trzy części. Pierwsza część tego błogosławieństwa, które Bóg udziela, to udziela bezpośrednio. Drugą część błogosławieństwa, którą Bóg udziela, to Bóg udziela przez Kościół, przez społeczność. A trzecią część błogosławieństwa, którą Bóg udziela, to jest przez rodziców. To jest pełnia. Nie można wyłączyć z tego cokolwiek. I tutaj chcę podkreślić, droga młodzieży, ktokolwiek posiada rodziców, jak wy patrzycie na swoich rodziców? Jak wy widzicie swoich rodziców? Szczególnie jeszcze raz podkreślam, ci, którzy macie wierzących, którzy dbają o was, napominają was, wychowują was, starają się o was. Dlaczego tutaj Izaak powiedział do swojego syna: przyrządź mi potrawę, którą lubię, przynieś mi, abym jadł i ci pobłogosławił. Drodzy, jest dwie sprawy. Jedna jest część, którą ja nie będę mówił, co należy do rodziców, bo rodzice mają potencjał od Boga dany, autorytet. Mają prawo, ba, obowiązek nawet, aby przekazać w imieniu Pańskim błogosławieństwo dla swojego potomstwa, dla swoich dzieci. Oni o tym wiedzą. Ale potrzebna jest do tego pewna atmosfera. Jeżeli przez przeciąg twojego życia ty ranisz serce ojca i matki, jeżeli lekceważysz, jeżeli nie oddajesz jemu należnej czci i szacunku, to jest takim pokarmem, który szkodzi, który rani serce. Brat Daniel mówił przede mną właśnie, jak to my często potrafimy ranić Ojca Niebieskiego, Boga Wszechmogącego. Jaki ból sprawia. Ale czy uważacie, chcę powiedzieć tutaj z takiej ojcowskiej pozycji, czy serce ojca, czy matki nie boli? Boli. Gdybyście wy chcieli wiedzieć, drodzy, ile niekiedy w ukryciu łez wypływa z powodu niewłaściwej postawy, niewłaściwego zachowania, lekceważenia rodzica, to byście może nie zasnęli. Drodzy, Izaak chciał pobłogosławić swojego syna, zanim umrze. Dopóki żył. Wiecie, ile tak jest, że młodzi ludzie na wzór tego świata, z powodu upodobań, zachcianek, jakichś swoich wybryków, po prostu lekceważą, oddalają rodziców, ich uwagi, starania, prośby i kaleczą ich serce. Kaleczą. Nie przyjmują. A kiedy przyjdzie moment, kiedy odejdzie ojciec czy matka i staniesz nad trumną, który już się nic nie odezwie, późne łzy. On cię już nie odezwie, ona się nie odezwie. Drodzy, gdybyście znali serce matki. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, wybaczcie, że to powiem, że młode pokolenie rośnie w tym nastawieniu, że mnie się wszystko należy. Ja muszę mieć to, ojciec, matka zobowiązani są. To ma być wszystko. No i w zasadzie, kiedy to stworzą, jak mają warunki rodzice i stwarzają to, czy mi należy? To tak przyjmujemy, przyjmuje się jako coś, co normalne. Brak wdzięczności, brak uszanowania, brak docenienia. Drodzy, ja sobie przypominam moje życie. Kiedy Bóg odwołał mojego ojca w wieku 95 lat, 3 lata temu, ja już miałem 60 i troszkę lat. Już byłem bodajże 8 razy czy 7 razy dziadkiem. Ale byłem wychowany i nauczony od dziecka tego, że za wszystko dziękowałem rodzicom. To jest jedno. Kiedy byłem chłopcem, przyznam się, że byłem urwisem. I nie jeden raz dostałem dobrze od ojca. Ale kiedy dorosłem, dziękowałem mu. I każdym razem, do końca, kiedy żył i kiedy ostatni raz się z nim widziałem, byłem tego nauczony, że kiedy witałem ojca, to go całował w rękę. Całowałem matkę. Oni mi dali życie. Oni mi nie dali bogactwa, bo go nie mieli. Ale dali mi większe bogactwo jak wszystko. Wszczepili w moje serce szacunek. Wszczepili w moje serce tą wiarę. Jestem do dziś szczęśliwy. i dziękowałem zawsze Bogu za mojego ojca, za moją matkę. Kiedy byłem u łoża mojej matki ostatni raz, kiedy ona nie widziała na oczy i położyła rękę na mnie, na mojej twarzy, żeby mnie obmacać, powiedziała: synu, żegnam cię. Drodzy, mówię to o tym wzruszenie, ale chcę poruszyć wasze serca, abyście docenili waszych rodziców, abyście docenili ich trud, pracę, modlitwy, upomnienia, karcenie. Przyjmijcie to jako dobrą monetę, bo oni chcą nie tylko waszego szczęścia w tym życiu, ale chcą waszego zbawienia. Zbawienia na tej drodze życia, którą sami przeszli czy przechodzą, którą doświadczyli, pewni są, że to jest droga do zbawienia. Będziecie ubogaceni, ale również pamiętajcie, abyście nie przynosili w życiu niedobrego pokarmu dla swojego rodzica, zranienia serca, bólu, lekceważenia, krnąbrności. Odrzućcie to, odrzućcie to. Jeszcze jedno chcę powiedzieć. Zwróćcie uwagę, jak dla Józefa zależało, aby otrzymać błogosławieństwo ojca. Do tego ojca, który właśnie miał 130 lat. On, który był władcą Egiptu. On przychodzi, przyprowadza swoich synów. I na oczach swoich synów on, władca, kłania się do ziemi swojemu ojcu. Oddaje mu pokłon, oddaje mu szacunek i prosi o błogosławieństwo. To jest skarb. To jest skarb, który możemy otrzymać tylko od rodziców. Drodzy, jeszcze jedno chcę powiedzieć. Pamiętajmy, że swoją postawą, swoimi reakcjami, swoim zachowaniem wobec rodziców siejemy. Siejemy. Przyjdzie czas, że będziecie wy rodzicami. Przyjdzie czas, że wy będziecie mieć swoje dzieci. I tak jak wyście stanęli wobec rodziców, tak wy będziecie to przeżywać. To pomnoży się. Dlatego dziś w imieniu Pana Jezusa Chrystusa chcę was zachęcić, poprosić, abyście naprawdę, jeszcze raz mówię, zabiegali o błogosławieństwo rodziców, jeżeli macie wierzących. A nawet jeżeli ktoś ma niewierzących rodziców, to tutaj chcę podkreślić, należy się mu cześć i szacunek. Oczywiście, jeżeli by, kiedy rodzic jest niewierzący i odprowadza od Ewangelii, naucza inaczej, czyli lekceważy, należy się trzymać Słowa Bożego. Ale w tym, co nie narusza Bożego prawa, okaż ojcu i matce szacunek aż do grobowej deski, że tak powiem, jak się wyraża. Okaż mu, bo jest przykazanie: czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło. To jest przykazanie z obietnicą. Ono się nie zmieniło. Drodzy, już jutro rozjadziecie się do swoich domów. Wrócicie do domów, do rodziców. Chciałbym was zachęcić do jednego. Nie będzie was to nic kosztować. I na tym nie stracicie. Jeżeli w waszym życiu, jeżeli zauważacie dzisiaj, tutaj, podczas tej konferencji, właśnie, że w tych relacjach było coś źle, zachowaliście się coś niewłaściwie, przyjdź, podejdź do twojego ojca czy do twojej matki. Powiedz: przepraszam, żałuję tego. Przepraszam. To, co poczuje serce ojca czy matki, to oni będą wiedzieć. Bo pamiętajcie, że chociaż dzieci są może dorosłe, odchodzą, ale troska, miłość rodzicielska nigdy nie ustaje. Nigdy nie ustaje. Mogę powiedzieć to na podstawie własnych przeżyć. I do tego was zachęcam, abyście starali się szanować, czcić, być posłuszni waszym rodzicom, jeżeli was ukierunkowują zgodnie ze Słowem Bożym. Chociaż będzie wam to nie pasować. Ale pozostańcie wierni, posłuszni we wszystkim. Chciałbym w tej chwili z was zachęcić, do modlitwy. Bracia i siostry, mieliśmy możliwość słyszeć Boże Słowa, jeszcze będziemy słyszeć, ale o jedno chcę powiedzieć. Tak reasumując, przyglądając się, przysłuchując się temu Słowu, to czuję się coraz bardziej malutki. Jak dobry jest Bóg. Jak wiele nam ukazał świętego Słowa. Pokazał nam całość, nam pokazuje. Pokazuje nam naszą postawę, jakie powinny być fundamenty. Jakbyśmy powinni dążyć właśnie i trwać w tej miłości. Co jest sensem życia? I wcale nie eliminuje to, że powinniśmy trwać w miłości i poprzez miłość otwierać się na Boże działanie. Nie eliminuje to Bożego działania, Bożych darów, Bożego błogosławieństwa, ale będzie je uświetniać, utwierdzać i umacniać. I ono będzie przynosić właściwy cel, błogosławieństwo i skutek. Taka jest droga Boża. Dziękuję Bogu za moich braci, którzy mogą w tak dobitny sposób wykładać Słowo Boże, że mogę się budować i utwierdzać. Bracia i siostry, doceńmy. Doceńmy to. Dziękujmy Bogu za to i trwajmy w tym. A w tej chwili chciałbym was poprosić o powstanie. I chciałbym wam zaproponować taką modlitwę do wszystkich, którzy mają rodziców, że chcielicie podziękować Bogu za swoich rodziców. Szczerze podziękować Bogu i również poprosić za rodzicami, aby Bóg ich błogosławił, aby Bóg ich wzmacniał, aby Bóg ich posilał, aby właśnie Boże błogosławieństwo coraz więcej spoczywało na nich, abyście mogli z tego błogosławieństwa przez rodziców wziąć na siebie, a to będzie potrzebne w całym waszym życiu i tego wam nic nie zastąpi. Módlmy się do Pana wtedy.